Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Sylwia Góra.
Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Na marginesach, czyli rozmowy o książkach. Dzisiaj naszą gościnią jest Marta Strzelecka, redaktorka i autorka książki Ziemianki. W tej książce badasz fenomen szkoły ziemiańskiej, czyli takiej, gdzie panie z dworów kształciły kolejne pokolenia wiejskich kobiet. Pod tytuł tej książki to właśnie pytanie, co panie z dworów łączyło z chłopkami? A my dzisiaj spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć.
Dzień dobry.
Chciałabym zacząć może od nieco czego innego niż najczęściej dostajesz pytania, czyli najczęściej zauważyłam, że rozmawiając o fenomenie chłopek, wszyscy pytają, jak to jest w tym kontekście. A ja bym trochę chciała najpierw zbudować szerszy kontekst. Znaczy kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Tego, jakie też szanse ta kobieta miała przede wszystkim w kształceniu, w edukacji, bo to był jednak duży problem, o który walczyły emancypantki na przełomie wieków, o co było bardzo trudno, bowiem w dużej mierze to szkoła, jednak taka edukacja domowa mimo wszystko dominowała, mimo że powstawały pierwsze pensje, były szkoły żeńskie, był nawet uniwersytet latający, do którego mam nadzieję też jakoś dojdziemy, ale nakreślmy może na początek, jak ta sytuacja w edukacji na przełomie wieków, czy na początku XX wieku wyglądała dla kobiet w ogóle, z różnych warstw społecznych.
Mówiąc o edukacji dotąd, to mówiłaś o takich możliwościach, które miały tylko kobiety z zamożniejszych domów. Bo edukacja domowa dotyczyła kobiet, które miały guwernantki jako dziewczynki. Potem były też kształcone w domach. No i możemy się zatrzymać na chwilę przy tej edukacji tak zwanej salonowej, tak o niej mówiono, czy też ćwiczeniu talentów, chodziło o prace ręczne, czy też przy ćwiczeniu takich umiejętności, które potem miały się przysłużyć temu, żeby kobieta upiększała życie samej sobie albo innym dookoła. Zatem w grę wchodziła nauka gry na fortepianie, nauka języków obcych. To akurat okazało się bardzo pożyteczne dla tych, które już na początku XX wieku edukowały się, a potem nagle zawód jakiś po wojnie był im potrzebny i nie miały tego zawodu, ale przynajmniej znały języki. Także języki to było coś konkretnego. Do tego od czasu do czasu zajęcia z geografii, z historii. To były te główne zajęcia, jeśli chodzi o edukację domową, a do tego jeszcze kształcenie talentów, czyli haftowanie, dzierganie, wytwarzanie różnego rodzaju przedmiotów ozdobnych. I jeśli dziewczyna czy też młoda kobieta pochodziła z bardziej zamożnego domu, to ważną częścią tej edukacji były podróże zagraniczne, bo wtedy rzeczywiście mogła szlifować te języki, no i też poznawać świat, poznawać kulturę i historię innych krajów. To też było dosyć ważne w tym kontekście zamknięcia jednak w domu kobiety. Ale mówimy o tej klasie, którą było na to stać. Nawet z tej klasy kobiety nie mogły się dostawać na uniwersytety w Królestwie Polskim, czy też na terenach polskich. Dopiero na początku XX wieku na Uniwersytet Jagielloński zaczęły wstępować, ale w charakterze wolnych słuchaczek. Więc tych możliwości edukacji, nawet te z bogatszych domów miały niewiele. Pensje, o których wspomniałaś, czy też szkoły z internatem, to oznaczało wyjazd poza dom dla ziemianek. Więc też nie zawsze to miało miejsce. Raczej to było dla dziewcząt bogatszych albo takich, które mogły wyjechać do szkoły przyklasztornej, które tam wysyłano. I to właściwie było wszystko, jeśli chodzi o te bogatsze. I jeśli chodzi o te najbiedniejsze, którymi w tej sferze się nie zajmowałam, ale oczywiście musiałam jakoś nakreślić ten kontekst, to rodzice chłopek, czy też nawet zamożniejszych włościanek nie wierzyli w sens edukowania tych dziewcząt, ponieważ przede wszystkim potrzebne były ich ręce do pracy, a jeśli mowa była o ułożeniu życia dziewczynie, to za mąż pójście było najpewniejszym wyborem. Wtedy już uważało się, że to jest awans, to jest coś, co gwarantuje porządek w życiu i jakąś rolę kobiety, czyli bycie przy mężu. I to też bardzo dużo mówi, bardzo to jest ciekawe, że zadałaś takie pytanie na początek, bo to też bardzo dużo mówi o tym, jaka była rola kobiety. Ona przede wszystkim była taka, jaką ustalili mężczyźni, w związku z tym taka, jaką ustalano w rodzinach, gdzie panował patriarchat. I jedyne, co kobiety mogły robić, to jakoś wykorzystywać te możliwości, które były im dane. I takimi pierwszymi możliwościami właśnie w sferze edukacji były kursy gospodarcze i też szkoły, które rozwijały ten koncept. I pierwsze takie szkoły powstały w końcu wieku XIX rzeczywiście. W 1882 roku powstała szkoła Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku. Też na początku lat 80. Cecylia Plater-Zyberg, kobieta, która bardzo się zasłużyła, jeśli chodzi o edukowanie, też stworzyła swoją pierwszą szkołę w Chyliczkach. Potem to się rozwijało i do dziś istnieje gimnazjum noszące jej imię. I ta szkoła prowadzona przez Zamoyską dawała taki wzór edukowania kobiet. Rzeczywiście latający uniwersytet też w międzyczasie powstał, o którym wspomniałaś, to były tajne lekcje. I nie każdego też było na to stać, żeby wyjechać do tego uniwersytetu i uczestniczyć w tych zajęciach. I to też dla bogatszych, ale skoro wspomniałaś, to też trzeba o tym powiedzieć. I teraz, żeby zakończyć odpowiedź o tych możliwościach, ale też o tym, o czym wspomniałaś, o roli kobiet w tym czasie właśnie, to fakt, że to były kursy gospodarcze, tak w skrócie je nazwijmy, dotyczące praktycznych umiejętności, wskazuje na to, jak zmieniała się rola w społeczeństwie kobiety. To znaczy, z jednej strony chodziło o to, że przestano już postrzegać kobietę na początku wieku XX jako tę, która wyłącznie ozdabia towarzystwo, ta kobieta z tych wyższych klas, ale też taką, która może się przyczynić do rozwoju gospodarstwa, do rozwoju dochodowości rodzinnego biznesu, ale też taką, która powinna sobie jednak poradzić sama w życiu, bez mężczyzny. To jest czas, kiedy są wojny, rewolucje, sytuacja, w której mężczyzn często nie ma w domu albo giną. Sytuacja też, kiedy młode kobiety często zostają bez rodziców, więc te umiejętności praktyczne są bardzo potrzebne. I na szczęście mężczyźni zaczęli to dostrzegać i stąd wzięły się te kursy gospodarcze, a kobiety wykorzystywały te sytuacje jak najlepiej mogły dla siebie właśnie w duchu takim emancypacyjnym i feministycznym, ponieważ mężczyźni i tak nie traktowali takiego rodzaju wykształcenia poważnie, no bo powiedzmy sobie szczerze, czy mężczyzna z początku XX wieku, który miał szansę się wyedukować i na przykład jeśli chciał pójść na studia prawnicze, traktował poważnie to, że jego siostra szła do szkoły, w której uczy się wekowania, raczej nie. W związku z tym patrzył tak pobłażliwie na to ojciec czy brat takiej kobiety, a dla kobiet to był konkret. Mogły zdobyć dyplom i mogły starać się o niezależność.
Trochę już o tym wspomniałaś i chciałabym jeszcze, żebyśmy rozwinęły może nieco ten temat, że bardzo ważne właśnie dla kobiet była ta edukacja, a jednak to mężczyźni decydowali o tym do pewnego momentu, o którym zaraz powiem, o którym też wspomniałaś, czy ona, czy córka, czy siostra może tę edukację mieć, czy to będzie pensja, czy to będzie, nie wiem, wyjazd zagraniczny, żeby trochę poznać świata i języków się nauczyć praktycznych. I te lata 70-80 XX wieku to przede wszystkim były jednak pensje, które które odpowiadały...
XIX jeszcze.
XIX wieku, tak, oczywiście. To był wysyp pensji dla dziewcząt, które trochę odpowiadały takiej niepełnej szkole średniej mniej więcej. Więc najczęściej tylko taka edukacja była możliwa, nawet no, oczywiście dla tych osób, które, dla tych kobiet, o których powiedziałaś, dla tych rodzin, które było na to stać i które... za to mogły zapłacić, bo te szkoły oczywiście były płatne. Ale tak naprawdę to nie tyle zgoda mężczyzn w rodzinie, ile w którymś momencie wywalczenie sobie możliwości edukacji zaczyna, mam wrażenie, charakteryzować właśnie te kobiece już często wyższe studia, bo właśnie Uniwersytet Latający zawdzięczamy kobiecie. Zawdzięczamy również kobiecie tak naprawdę te trzy pierwsze studentki na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo to Kazimiera Bujwidowa pomogła im dostać się rzeczywiście na studia. Najpierw, tak jak powiedziałeś, jako wolne słuchaczki, potem, że jako pełnoprawne studentki. Niemała afera była wówczas. W związku z tym to się udało właśnie dzięki tej determinacji i właśnie dzięki tej sile kobiet. I mimo, że przecież widziałyśmy, jak wygląda sytuacja właśnie ze względu na wojnę, że tych mężczyzn było mniej, że kobiety musiały nabyć pewnych umiejętności, do których nie miały wcześniej dostępu, no to nie było to bardzo długo wciąż dobrze widziane, tak jak wspomniałaś. Ale ta zmiana nastąpiła i masz takie poczucie, zastanawiałaś się nad tym, co takiego się wydarzyło, co było takim przełomem, że faktycznie te kobiety się odnalazły i że one powiedziały, nie, dosyć, my tam musimy się znaleźć, ta edukacja jest bardzo ważna. Być może na początek, jeśli chodzi o uprawnienie, dla nas najważniejsza jest tym pierwszym krokiem, bez którego nie pójdziemy dalej.
No ja myślę, że to jakoś, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wisiało w powietrzu i jakoś to trzeba było zrealizować. I pierwsze kobiety, które realizowały takie projekty, takie jak Maria Kleniewska, o której ja najwięcej piszę, ale też Jadwiga Zamojska, stawiały zdecydowanie na to. I myślę, że ten brak mężczyzn to była taka sytuacja, która skłaniała je do takiej refleksji, że muszą sobie same poradzić. Dla mnie najważniejszą sprawą, poza tym wszystkim, o czym już mówiłam i co było końcem tej rewolucji dotyczącej edukacji, było to, że kobiety nie potrafiły się odnaleźć w takim życiu, które dotyczyło sprawowania władzy, podejmowania decyzji, a bardzo konkretnie rzecz biorąc dotyczyło to pieniędzy. One po prostu nie były uczone, te z wyższych klas, zarządzania finansami. Od podstaw, to znaczy liczenia, do takiego poczucia podmiotowości, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, ale też planowanie przyszłości związanej z finansami. One często wiedziały, ile mają, ale ponieważ były przyzwyczajone do tego, że pieniędzmi zarządza mężczyzna, one wydają te pieniądze na jakieś swoje przyjemności, a nie na inwestowanie na przykład, to nie miały takiej umiejętności. I Jadwiga Zamojska, kiedy została wdową, bardzo wcześnie zorientowała się, że potrzebna jest taka edukacja. Ona, kobieta, która pochodziła z bardzo, bardzo bogatej rodziny, która zapewniłaby kobiecie niezależność, możliwość decydowania o sobie, praktyczne umiejętności i stąd wzięła się ta potrzeba, żeby uczyć praktycznych rzeczy i żeby na równi móc stanąć obok mężczyzn. Już w tym 1918 u nas i mieć prawo decydowania też o sprawach ważniejszych, o sprawach politycznych. Ta rzecz praktyczna, wydaje mi się, że była taka przełomowa. Potrzeba tego, żeby rzeczywiście być partnerką w rozmowie z facetami.
Padło już w naszej rozmowie to rozróżnienie, też jeśli chodzi o ziemianki. To może powiedzmy sobie, kim są tytułowe ziemianki, jeśli chodzi o twoją książkę. W jaki sposób my możemy stwierdzić, że kobieta na przełomie wieku, na początku wieku XX mogła zostać określona jako ziemianka? Czy to majątek, czy właśnie wykształcenie? Co pozwalało nam ją tak określić?
W tamtym czasie to w ogóle ziemiaństwo określał obszar ziemski. Ziemianie byli posiadaczami ziemskimi od 50 hektarów. To byli właściciele, którzy nazywali byli ziemianami. I no, trzeba powiedzieć, że zazwyczaj jednak to żony właścicieli ziemskich były ziemiankami, nie panie, które samodzielnie sprawowały pieczę nad całym folwarkiem, czy nad całym majątkiem. Tak się też oczywiście zdarzało i o takich kobietach piszę, ale żony właścicieli ziemskich to były ziemianki. Nie mówimy o arystokracji koniecznie, tylko po prostu o właścicielach ziemskich, którzy rozwijali swoje różnego rodzaju biznesy na tych folwarkach, czy były to fabryki tkanin, czy gorzelnie. Niekoniecznie było to tylko rolnictwo. Chodziło w dużej mierze również o styl życia. Ja o tym stylu życia sporo piszę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ta grupa społeczna była bardzo przywiązana do stylu życia związanego ze sposobem spędzania wolnego czasu, z tym, że w takim dworze żyły rodziny wielopokoleniowe często, z określoną właśnie rolą kobiety, ale też dzieci w tej rodzinie. I z takimi rozrywkami, które trudno dziś pochwalić, jak polowania na przykład, ale też spotkania przy rodzinnym stole. Wszystko to opisuję, bo to była bardzo ważna część życia kobiety w rodzinie ziemiańskiej. I też dosyć ważne było to, jak one były opisywane w prasie, bo ziemianki miały swoje czasopisma, takie przeznaczone do tego środowiska, i tam były opisywane niestety często przez mężczyzn, w związku z tym ten wizerunek był utrwalany. Kobiety, która nie interesuje się właśnie odkrywaniem świata przez wyższe studia uniwersyteckie, tylko często te opisy związane były z jej taką rolą ozdobną. Ale też ważne jest to, że ziemianki na początku wieku XX założyły stowarzyszenie. W 1907 ono zostało zalegalizowane, Stowarzyszenie Ziemianek Polskich. Maria Kleniewska tam pełniła wiodącą rolę. 10 tysięcy kobiet należało do tego stowarzyszenia. To jest bardzo dużo, zważywszy na fakt, że ziemiaństwo w ogóle jako grupa społeczna stanowiła w międzywojniu 1% tylko społeczeństwa, 250 tysięcy osób, z czego tylko 20 tysięcy to byli właściciele ziemscy, a 10 tysięcy kobiet w pewnym momencie należało do tego stowarzyszenia, co dużo mówi o tym, o czym też wspomniałaś i o czym tu mówimy, o takiej woli działania, brania spraw w swoje ręce i praktycznego działania, to znaczy nie tylko takiego, że przyjęło się, że ziemianka zakłada ochronkę dla dzieci wiejskich, albo organizuje kursy haftowania, albo spotyka się z innymi ziemiankami i tam haftują i rozmawiają. Nie tylko o to chodziło, ale też o to, żeby rzeczywiście działać. One były działaczkami społecznymi i to było dla nich bardzo ważne. Też publicystki wspominały o tym, że chodziło o odróżnienie się trochę od tej arystokracji, szlachty i ziemiaństwa z poprzednich pokoleń, od kobiet, które wprawdzie miały wbijane do głowy, że patriotyzm jest ważny bardzo, z oczywistych powodów, i ta żarliwość patriotyczna była wykształcona, ale ona często nie była związana z konkretnymi działaniami, tylko z takimi przyjętymi właśnie jak wspieranie biedniejszych, opieka, zakładanie ochronek, organizowanie działań, które miałyby edukować kobiety wiejskie, ale działań na taką szeroką skalę, jak Stowarzyszenie Ziemianek Polskich na początku wieku XX, nie było wcześniej. No i rzeczywiście to stowarzyszenie współtworzone przez Marię Kleniewską z Kluczkowic było bardzo, bardzo ważne. Miało centrum swoje, zwane Świetlicą w Warszawie, mnóstwo oddziałów, prasę swoją i też organizowało zakładanie właśnie takich szkół, o których piszę.
My dzisiaj bardzo nie lubimy o tym mówić współcześnie, o klasowości, a jednak wiek XIX i duża część wieku XX to jednak są klasy, to jednak są jakieś ograniczenia, które się z tym wiążą. A z drugiej strony kobiety jako takie z wszystkich klas społecznych no te duże ograniczenia ze względu na swoją płeć też mają. No na pewno z twojej książki też wynika, że to nie jest tak, że budowane było ogromne siostrzeństwo, bo to doświadczenie związane z klasowością było różne. Ale jednak Ziemianki stworzyły cały duży projekt, jednak edukacyjny, na takie możliwości, jakie kobiety wiejskie, jakie chłopki miały. Troszeczkę więcej opowiedz proszę o tym projekcie, jak ta szkoła miała wyglądać, czego miała uczyć i z jaką wiedzą, czy z jakimi właśnie umiejętnościami praktycznymi może bardziej nawet wychodziły po szkołach stworzonych przez Ziemianki uczennice.
Ja piszę o szkole Ziemianek w Nałęczowie, ale traktuję ją jako taki wzór, bo takich szkół było bardzo dużo w tamtym czasie. Zacznę od nauczycielek. Zanim takie szkoły rozwinęły się na dobre i rzeczywiście powstawało ich coraz więcej, to edukowane były również instruktorki bądź też nauczycielki, które potem uczyły w takich szkołach i ta edukacja była bardzo poważna. W Nałęczowie uczyły zazwyczaj nauczycielki ze Snopkowa pod Lwowem i to była kilkuletnia szkoła, która właściwie z naszego punktu widzenia, gdyby się przyjrzeć tamtemu programowi dla nauczycielek właśnie, była takimi studiami niższego stopnia. Tam były wszystkie przedmioty humanistyczne, również te praktyczne, których potem uczyły w szkołach ziemianek. Nauka trwała kilka lat i one wychodziły z dyplomem nauczycielek. Też w związku z tym, o czym powiedziałyśmy wcześniej, bycie nauczycielką to był taki pierwszy zawód związany z konkretnym wykształceniem i dyplomem dosyć powszechny, jeśli chodzi o pewien rodzaj wyższego wykształcenia wśród kobiet, bo to się wydawało naturalnym przedłużeniem takiej stereotypowej roli kobiety, polegającej na tym, że ona jest opiekunką słabszych. Więc to też na początku mężczyznom dosyć pasowało do tej stereotypowej roli kobiety i do takiego jej postrzegania. I te kobiety przyjeżdżały do szkół tworzonych przez ziemianki, żeby tam nauczać. Żeby się dostać do takiej szkoły ziemianek, w której edukacja trwała zazwyczaj około 11 miesięcy, poza możliwościami finansowymi, o których za chwileczkę powiem, trzeba było mieć skończone zazwyczaj 17 bądź 18 lat, przedstawić badania lekarskie, według których taka dziewczyna, czy też młoda kobieta nadawała się, miała zdolność do pracy fizycznej. Ona też musiała zadeklarować taką gotowość. To też dużo mówi o tym, jakie tam dziewczęta wysyłano. To znaczy takie, które chciały po prostu też pracować w polu, czy w ogrodzie, czy przy zwierzętach. Nie tylko takie, które chciały grać na fortepianie. I często też pewnym wymaganiem było wychowanie w wyznaniu katolickim, rzymskokatolickim. To była ważna część też bycia w tym środowisku ziemiańskim i poglądów wyznawanych w tej klasie społecznej. I poza tym trzeba było mieć naczesne. I albo rzeczywiście panie z zamożniejszych rodzin rolniczych, tak już dla uproszczenia powiedzmy, albo też z uboższych, ze zubożałych rodzin ziemiańskich miały te pieniądze. 50 rubli w Nałęczowie kosztował cały taki kurs. To była cena takiego super płaszcza, który można było kupić na placu teatralnym, albo konia nadającego się do pracy na wsi. Więc nie było to mało.
A była szansa na przykład na stypendium, jeśli tych pieniędzy nie było?
Tak, tak. Właśnie to też jest ważna część, bo rzeczywiście w innej sytuacji to by bardzo było ograniczające, ale wręcz było to wpisane w program i w ten sposób działania, o którym ty wpisałaś, taki zawierający siostrzeństwo, żeby te stypendia przyznawać. No i z jednej strony możemy powiedzieć, że chodziło o siostrzeństwo, z drugiej strony też chodziło o przedłużanie takiego pomysłu, w którym nie ma niczego złego oczywiście, ale który polegał na tym, że ziemiaństwo wspiera to chłopstwo, przywiązuje do siebie tę niższą klasę i też daje powody, by ta klasa niższa była wdzięczna za możliwość edukowania się. Tak czy inaczej, to moim zdaniem w dobroczynności nie ma niczego złego, niezależnie od tego, jakie są przesłanki. Więc te stypendia były przyznawane. Trzeba jednak powiedzieć, że w wielu szkołach to była trochę taka transakcja wiązana, bo te dziewczęta, które dostawały stypendia i kończyły szkoły, często potem były zatrudniane we dworach jako pomoce. Niekoniecznie służące, ale kobiety, które tam pracowały w tych dworach. Było też tak, że w pewnym momencie w szkole zamojskiej dziewczęta wręcz musiały jeszcze potem pozostać w tej szkole, żeby tak jakby odpracować to stypendium, żeby tam jeszcze albo pracować w kawiarni, którą prowadziła szkoła, albo jeszcze pomagać w funkcjonowaniu jakoś tam tej szkoły. Ale też z drugiej strony ten rodzaj współpracy zakładał, że tworzyła się taka wzajemna sieć wsparcia, polegająca na tym, że dziewczyna czy kobieta po takiej szkole mogła mieć pracę. To było naprawdę bardzo znaczące. Jeśli chodzi o program, to on w większości w tych szkołach takich niespełna rocznych obejmował przedmioty praktyczne. I one były związane z funkcjonowaniem w folwarku, czy też w dużym gospodarstwie. Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała ta szkoła. Ona trochę przypominała często właśnie duży dwór z folwarkiem. Poza głównym budynkiem, w którym był internat i były zajęcia teoretyczne, były też budynki gospodarcze, ogród, takie małe poletko, na którym można było uprawiać warzywa. I na tym całym terenie, jakbyśmy go prześledzili, odbywały się różnego rodzaju zajęcia. Od zajmowania się zwierzętami, trzodą chlewną i kurami, które wtedy dosyć były istotne w prowadzeniu gospodarstwa i w czasopismach takich jak Wieś i Dwór były publikowane relacje z wystaw różnego rodzaju ras kur. Więc kury były dosyć ważne. Po kuchnie, jeśli chodzi o te umiejętności praktyczne, w kuchni przyrządzanie potraw z plonów, wekowanie, potem utrzymywanie porządku w domu, czyli pranie, prasowanie, uprawianie również roślin i warzyw, a do tego wszystkiego tylko dodatkowo takie zajęcia teoretyczne, które obejmowały czasem geografię, obejmowały też zajęcia teoretyczne związane z uprawianiem właśnie roślin. Religia też często wchodziła w grę. Ważnym aspektem tej edukacji, i to ma związek też z tym ostatnim elementem twojego pytania, o którym jeszcze nie powiedziałam, było to, że w takich szkołach były dostępne nowoczesne maszyny. Takie maszyny jak maszyna do wekowania, o której wspomniałam, maszyna do pasteryzowania Johanna Wecka, tak wtedy to się nazywało, dopiero potem przyjęła się ta nazwa od jego nazwiska, czy też pierwsze żelazka elektryczne, albo pierwsze takie bardziej nowoczesne maszyny do prania, albo też krosna, czy też warsztaty tkackie, które tam były dostępne. To były rzeczy bardzo drogie, niedostępne powszechnie, a umiejętności umiejętność posługiwania się nimi była czymś ważnym, jakbyśmy to dziś powiedzieli, w CV takiej kobiety, która potem mogła albo założyć własny biznes, albo też, jeśli szła do pracy, do dworu, czy może w mieście, to miała konkretną umiejętność posługiwania się maszyną do wykowania albo samowarem skomplikowanym, nowoczesnym.
Jak dzisiaj tak sobie na to patrzymy, to 11 miesięcy nauki wydaje mi się czymś, no, co najmniej dziwnym, no bo czegoś można się nauczyć w niespełna rok. Ja rozumiem, że to po prostu były takie możliwości czasowe dla kobiet, dla chłopek, dla kobiet wiejskich. Po prostu to była ich szansa na wyrwanie się z tej trudnej codzienności i też jakiś odpoczynek fizyczny, nie tylko intelektualny. I po prostu ziemianki zdecydowały, że to będzie tyle a tyle czasu tej edukacji, bo więcej okazywało się, że no nie ma takiej możliwości.
Być może też zakładały, że nie ma takiej potrzeby, bo chodziło o to, żeby kobieta zdobyła jakieś umiejętności, jakiś dyplom. Jeśli chciała i mogła, to mogła się dalej kształcić. Na przykład iść do takiej szkoły dla nauczycielek, instruktorek. Taka szkoła już trwała 4 lata. Ale jeśli nie miała takich możliwości finansowych, albo jej po prostu ręce były potrzebne do pracy w gospodarstwie, no to 11 miesięcy wydaje się takim wystarczającym czasem, żeby można ją było wyedukować w tych praktycznych umiejętnościach, co też dużo rzeczywiście mówi o tym, jak mało one potrafiły. Bo wystarczyło, jak dużo mogły wziąć z tej szkoły, bo wystarczyło tych kilkanaście miesięcy, 11 albo 10, żeby stały się partnerkami dla mężczyzn w swojej rodzinie. To, co mężczyźni robili jakby w sposób dla nich, ich zdaniem, naturalny, kobiety zdobywały te kompetencje w tak krótkim czasie i często też dzięki nim potem rozwijały się te gospodarstwa. Te kobiety, o których ja piszę, one trafiły do mnie przez różne wspomnienia ich potomków. I więc w pewnym sensie to jest taki przekrój absolwentek i kobiet związanych z tą szkołą, którego ja samodzielnie nie wybierałam. To znaczy wzięłam wszystkie bohaterki, które były dostępne związane z tą szkołą. I właściwie wszystkie z nich były bardzo przedsiębiorcze, bardzo odważne w podejmowaniu decyzji, same zakładały biznesy, a nawet jeśli tak nie było, bo ich mężowie żyli jeszcze i żyli bardzo długo, to one były partnerkami i też, tak jak o Kleniewskiej Marii dzisiaj się mówi, niezależnie od tego, że mąż dawał pieniądze, to tak naprawdę kobieta była ważniejsza w tym związku, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji biznesowych. Więc takie przyznanie kobiecie prawa do edukacji, jak się okazało, było bardzo istotne właśnie w tej drodze do emancypacji w takiej mikroskali, bo rozmawiamy przecież o szkołach, nie o zmianie systemu edukacji, o takich szkołach gospodarczych, o kursach gospodarczych, o samoorganizowaniu się kobiet w tej sprawie. I widać na tym przykładzie, jakie to miało duże znaczenie bardzo dla tego, jak zmieniała się rola kobiety w społeczeństwie.
Z tego, co mówisz, wynika także, że my wiemy, co się stało, co się działo dalej, jak tą swoją wiedzę zdobytą w szkołach wprowadzały w życie absolwentki choćby tej nałęczowskiej szkoły.
Tak, tak było rzeczywiście. Najbardziej wyrazisty jest przykład pani Mokrzeckiej. To jest nazwisko, które na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza w okolicach Nałęczowa jest znane, choć nie była to sławna edukatorka, taka, o jakich wspominałyśmy, tylko po prostu absolwentka tej szkoły, jedna z wielu, ale ona wzory haftów, które tam były przekazywane podczas zajęć, wykorzystała potem na emigracji w Brazylii na początku, a potem w Stanach, do tego, żeby edukować Polonię i uczyć tych haftów. Założyła własną firmę, która zajmowała się szyciem bielizny I to był jej zawód. Mąż razem z nią to prowadził. Męża zresztą poznała w szkole rolniczej męskiej, która też tam istniała, podobna. I rzeczywiście ta szkoła dała jej takie kompetencje, które ustawiły całe jej życie zawodowe, ale też potrafiła to wykorzystać. I wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałam, zazwyczaj to były kobiety, akurat o pani Mokrzewskiej opowiadał mi potomek jej, natomiast zazwyczaj kobiety opowiadały mi o swoich ciotkach, czy matkach, czy babkach. Wspominają o tym, że te panie mówiły o szkole ziemianek, którą skończyły albo w której uczyły do końca życia. Że to był taki element ich rozwoju i kształtowania charakteru i samych siebie, który był bardzo ważny. Dawał też takie poczucie, że mogą decydować same o sobie. Dawał też taki rodzaj pewności siebie, którego wcześniej nie miały. Możemy też sobie wyobrazić, jaka to musiała być zmiana dla takiej 17-letniej czy 18-letniej kobiety, która wyjeżdżała z domu, gdzie istniała w określonej roli, w określonym kontekście i mieszkała w internacie, bo tam był internat, właśnie przez 10-11 miesięcy. I siłą rzeczy musiała decydować sama o sobie, o własnym wolnym czasie, i jakoś postrzegać samą siebie bez tego kontekstu. To też jest duże wydarzenie i one to rzeczywiście po szkole wszystkie wykorzystywały.
To powiedzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, jaką popularnością tak naprawdę cieszyły się te szkoły zakładane przez ziemianki? Czy tych chętnych kobiet wiejskich, chłopek faktycznie było dużo? Czy dużo tych kobiet tę szkołę kończyło? I czy też na przykład w swojej własnej rodzinie, mając córki, właśnie one, ukończywszy taką szkołę, dbały o to, żeby córki i kolejne pokolenia też jakąś edukację odebrały?
Nie znam liczb takich dotyczących wszystkich absolutnie tych szkół, natomiast samych szkół było bardzo dużo. One, tak jak wspomniałyśmy, te kursy miały krótkie, więc tych uczennic setki wychodziły z tego rodzaju szkół. Trzeba też powiedzieć, że czas istnienia ich nie był długi, bo z końcem II wojny światowej one właściwie przestały istnieć i kończy się pewna epoka. Już w 1944 roku wraz z reformą rolną. Natomiast rzeczywiście było tak, że kobiety wysyłały, te, które ukończyły, starały się wysyłać potem swoje córki do podobnych szkół, bo już możemy mówić o dwóch pokoleniach, jeśli chodzi o te, które ukończyły na przykład szkoły zamojskiej. One potem też się rozrosły. Też nie wszystkie kobiety były przyjmowane, bo trzeba było przejść egzamin, żeby dostać się do takiej szkoły, albo też rozmowę kwalifikacyjną. Więc ta popularność była rzeczywiście duża. Nie tylko jeśli chodzi o edukację, ale też o takie wejście na rynek pracy. To było dosyć istotne, żeby zaistnieć jakoś w społeczeństwie i odnaleźć się w tym trudnym historycznie czasie, dobrze było mieć możliwość zarabiania. Więc taka szkoła często to było coś więcej niż edukacja. To było wejście w taką sieć wzajemnego wsparcia i zależności, która daje ci potem pracę. No i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że popularność tego rozwiązania była na tyle duża, że te szkoły się rozwijały, powstawały nowe, niektóre upadały, bo były nie do końca dobrze wymyślone z tego powodu, że nauczanie takich zajęć związanych z rolnictwem nie zawsze przydawało się tym zubożałym ziemiankom, a tym, którym mogłoby się przydać, nie zawsze dla nich było dostępne, więc czasami te szkoły upadały, ale takie największe istniały latami i setki potem absolwentek wychodziły z tych szkół i najczęściej albo zostawały nauczycielkami i wtedy rzeczywiście pozostawały po nich wspomnienia, listy, możemy je odnaleźć w różnych archiwach, I ja też dostałam takie pamiętniki i listy dotyczące tego, jak kobiety wspominały tę edukację albo nauczanie w takich szkołach, albo zostawały nauczycielkami, albo rzeczywiście rozwijały tę umiejętność w taki sposób, żeby zdobytą w szkole, żeby założyć własny biznes albo wykorzystać to w pracy potem. Przestały istnieć te szkoły, ale wszystko się zmieniło po II wojnie i też oczywiście tak teraz o tym myślimy i mówimy, że zmienił się układ klas społecznych. Taki też był plan. Tego dotyczyła reforma rolna, ale oczywiście on się nie zniknął tak automatycznie i dzięki różnego rodzaju publikacjom i tekstom pisanym przez kobiety współcześnie znowu zaczynamy mówić o tych zależnościach klasowych i to wydaje mi się ważne.
Tak, historia, którą dzisiaj budujemy i to słowo, które przestało być tabu i przestało niektórym brzmieć dziwnie, jak powiadali, jest ten dobry moment na opowieści kobiet, o kobietach właśnie. My dzisiaj trochę o tym porozmawiałyśmy, ale w twojej książce jest jeszcze wiele, wiele ciekawych tematów, których dzisiaj nie poruszyłyśmy. Dlatego ja państwa bardzo serdecznie zachęcam, żebyście sięgnęli po książkę Ziemianki. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.